Też takich parę myśli mam, się podzielę. To też będzie krótko. Myślę, że krócej na tak Marcin na pewno. Wiecie to, co Marcin mówi, że są pory, czasy, tak? Salomon mówił tam, że jedzcie, pijcie. To były wtedy takie czasy. Do naszych czasów wierzę, że Jezus mówi takie słowa. Pilnujcie się, aby wasze serca nie było obciążone obżarstwem i pijaństwem i troską o życie, aby ten dzień was nie zaskoczył. Jak sidło bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi. To jest coś, co tutaj Jezus mówi, dotyczy mieszkańców całej ziemi. Dlatego, że z kontekstu, kiedy czytamy, Jezus mówi pewne wersety o końcu świata, o swoim przyjściu, pewne wersety mówi o zburzeniu świątyni. Można by pomyśleć, że to może tylko w tym momencie on mówi do Żydów, ale nie, on tu wyraźnie mówi, tak? Mówi o dniu, który skonfrontuje wszystkich mieszkańców ziemi. Więc myślę, że to, co on wcześniej mówi, że badajcie, tak? Po prostu patrzcie na te drzewo, zobaczcie po prostu na owoce, czy to się zbliża. I wszyscy, myślę, wszyscy bibliści widzą, to się zbliża. To się bardzo zbliża, ten dzień powrotu Pana, tak? I wiecie, to jest ciekawe, dlatego że myślę, że to jest naprawdę wiele tajemnicy w tym powrocie Pana i są pewne rzeczy, że my nieraz czytamy pewne fragmenty, nam się wydaje, my już wszystko mniej więcej wiemy, jak to będzie z tym przyjściem. Ale są pewne takie właśnie wersety, które taką tajemnicę trochę budują, dlatego że wiecie, z kontekstu, jeśli czytam na przykład Księgę Objawienia, to spodziewalibyśmy się raczej głodu. Prawda? W tym okresie, przed przyjściem Pana, jakichś ciężkich rzeczy, wielkich ucisków. Tak jest, bo to też ma mieć miejsce. Ale tu na przykład Jezus mówi tak, że mamy pilnować nasze serce, by nie było obciążone obżarstwem, pijaństwem, troską o te życie. Tu chodzi tak naprawdę o konsumpcję. Tu nie chodzi o to, że nie możemy jeść, że musimy ciągle trwać w postach. To w ogóle nie chodzi o to. Tylko chodzi o to, widzicie, że ten styl konsumpcji może sprawić, że my w ogóle zapominamy, że Pan wraca. Rozumiecie? A powiem wam, nie ma nic ważniejszego od myśli, że Pan wraca. Jeśli narzeczona zapomina, że jest ślub, to coś jest nie tak z tą narzeczoną. Bardzo jest coś nie tak. To gdzie jest jej miłość do oblubieńca? Czy my czekamy z utęsknieniem na powrót Pana? Jeśli nie, to myślę, że jakieś rzeczy weszły w nasze serce, które wyparły miłość do Niego. I wiecie, Jezus tutaj mówi o sercu. Pilnujcie się, aby serce wasze, aby pewne rzeczy nie były w sercu. A potem mówi, co mamy robić. Mówi, czego mamy nie robić, tak? Żebyśmy nie byli właśnie nastawieni na taką konsumpcję, tylko na taką doczesność, na troskę o te życie, na zabieganie o cały tak jakby to życie, które jest wokół nas. Jak się ubrać, co zjeść, nowe meble, wszystko. To wszystko jest dobre. Ale jeśli to sprawia, że nie ma Pana w moim życiu, to Jezus mówi, coś tu nie gra. Tak? A i potem mówi, co mamy robić, żeby było dobrze. Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie. Abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść i stanąć przed Synem Człowieczym. Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie. Wiecie, to jest styl życia modlitwy. Ostatnio byłem na młodzieżowym i Asia fajne właśnie mówiła fajną rzecz, fajne bardzo słowo Bóg jej dał. I mówiła właśnie o modlitwie. I mówiła też o tym, co Jezus powiedział, że módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Powiem wam, to jest bardzo mocne słowo. To znaczy, że jeśli nie będziesz się modlił, to popadniesz w pokuszenie. I tu nie chodzi o jakieś pokuszenie, na przykład, nie wiem, grzech jakiś seksualny, ale może po prostu wypadniesz z woli Bożej, tak? Nie rozpoznasz tego czasu, o którym mówił Marcin, że Bóg z czymś przychodzi, Duch Święty napiera na twoje życie, chce cię w coś wprowadzać, ale ty ze względu na brak modlitwy wchodzisz w te rzeczy, że obżarstwo, pilsko, troska o życie, po prostu jesteś tak ogarnięty innymi rzeczami, że nie jesteś w stanie rozpoznać tego czasu, kairos to się nazywa, To jest to, co Bóg teraz mówi do ciebie konkretnie. Rema słowo. I nie jesteś w stanie. I upadasz w pokuszenie. Dlaczego? Bo nie masz życia modlitwy. Niektórzy mają takie sępne miny teraz. Ale naprawdę, słuchajcie, bez modlitwy nie ma żadnej społeczności z Bogiem. Rozumiecie? Żadnej społeczności z Bogiem. To, co Marcin mówi, wiecie, ile nas wszystkich rzeczy może omijać? Tylko dlatego, bo nie rozmawiamy z Bogiem. Nie jesteśmy w takim miejscu, że możemy słyszeć, a On chce mówić do nas. I tu jest taka jeszcze ciekawa rzecz, bo Jezus mówi, że czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść i stanąć przed Synem Człowieczym. Kiedy Jezus wróci, to będą dwa aspekty, pozytywny i negatywny. Więc Jezus nie chce, żebyśmy uniknęli tego, co, z czym On chce przyjść, z tymi nagrodami. On tu mówi o czymś innym. Żebyśmy byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść. O czym On mówi? Wierzę, że mówi o sądach, które są opisane w Księdze Apokalipsy. Które jeśli Pan pochwyci Kościół, to te sądy już Kościoła nie dotkną. Wierzę, że o tym Jezus mówi. Że mówi, módl się i czuwaj, bo chcę, żebyś był godny, żeby mógł zabrać ciebie, zanim będzie wylany gniew Boży na ten świat. Zanim przyjdą okropne i straszne sądy. Chcę, żebyś był godny. Chcę, że kiedy przyjdę, zastaję ciebie z czystym życiem trwającego w społeczności ze mną. Kiedy jesteś w mojej woli, wtedy ciebie zabieram i unikniesz tego wszystkiego, co ma nadejść, tak? Wierzę, że o tym tutaj Jezus mówi. To naprawdę... I widzicie, tutaj ta kwestia serca, myślę, że jest niesamowicie ważna. W 1 Tesaloniczan 2:4 Paweł mówi takie słowo, lecz jak zostaliśmy przez Boga, on mówi o sobie, o innych apostołach, uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu. I takie tutaj stwierdzenie rzuca, który bada nasze serca. Bogu, który bada nasze serca. I sprawdziłem to słowo bada. I to jest na przykład słowo przeegzaminować, przetestować. I to było słowo używane w tamtych czasach do zbadania metali, czy są szlachetne. Na przykład te słowa się, Boży człowiek brał złoto i je sprawdzał. Brał srebro i je sprawdzał. I przetestował, stwierdził, tak, to jest złoto. I Paweł mówi, Bóg bada nasze serca. Macie tą świadomość? Czy żyjemy w tej świadomości każdego dnia, że Bóg bada nasze serca? Widzicie, cały świat, w którym żyjemy, jest nakierowany tylko na to, co zewnętrzne. Na dbanie o wygląd zewnętrzny i ten świat dochodzi naprawdę do ekstremum w tej dziedzinie. Pakernie, operacje plastyczne, cuda niewidy, żeby poprawić swój wygląd zewnętrzny. Wiecie, nie ma nic złego w tym, żeby dobrze wyglądać, zrozumcie mnie, to jest dobrze. To jest też mieć ciało wysportowane, to jest zdrowe, to wszystko okej. Okay. Ale Bóg patrzy na serce. Bóg bada serce. Wiemy, że kiedy Bóg wybierał na króla, tak, Dawida, to wtedy on coś powiedział do proroka Samuela. I wtedy właśnie Samuel, on się tłumaknął, tak, będąc prorokiem Bożym, on też miał tą tendencję. On patrzył na to, co zewnętrzne. On widział innych braci Dawida, po prostu takie chłopy, przystojne, 2 metry, bary. To ten musi być. Nie. I Bóg wtedy mu powiedział, człowiek patrzy na to, co zewnętrzne, ale Bóg patrzy na serce. Też jest 2 Kronik 16:9 taki werset, gdzie jest powiedziane, że Bóg, ja to przeczytam może z tej wersji właśnie uwspółcześnionej, bardzo fajnie to brzmi tutaj. 2 Kronik 16:9 Oczy Pana przebiegają bowiem całą ziemię, aby pokazywał On swoją moc dla tych, których serce jest doskonałe wobec Niego. Oczy Pana przebiegają bowiem całą ziemię, aby pokazywał On swoją moc dla tych, których serce jest doskonałe wobec Niego. Wiecie, ten werset mi mówi, że to Bóg szuka tych, którym chce okazać moc swoją w ich życiu. To Bóg szuka. My nieraz jest tak, że my szukamy Boga. To jest okej, tak? Mamy szukać Boga. Ale wiecie, tu jest coś takiego, Bóg mówi, ale ja szukam. Ja też szukam ludzi, w których życiu mogę objawić swoją moc. Ale jacy to są ludzie, którzy wobec mnie, których badam serce i widzę, że to serce wobec mnie jest doskonałe. To jest to słowo. No, tak jest tutaj powiedziane, tak? Więc myślę, że to jest tak, że my musimy zwrócić właśnie uwagę na serce, na które Bóg zwraca uwagę. Tak? Pierwszy Piotra, teraz trzeci rozdział, to jest do kobiet, ale to nie tylko do kobiet, to nie będę czytał jako do nas wszystkich. Ozdobą waszą niech nie będzie 3:3. Pierwszy Piotr. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne. Trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, czyli fryzura, biżuteria, ciuchy. Ozdobą waszą niech nie będzie biżuteria, fryzura i ciuchy. Posłuchajcie dalej. Posłuchajcie dalej. Lecz Kuba się ukorzył. Lecz ukryty wewnętrzny człowiek, posłuchajcie, lecz ukryty wewnętrzny człowiek zniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który, i tutaj jest jedynie ma wartość przed Bogiem, nie ma tego tak naprawdę stwierdzenia, jest napisany, który jest bardzo cenny dla Boga. Więc znów tutaj Piotr jakby dotyka pewnej rzeczy. Chodzi o proporcje. Ja nie mam problemu, rozumiecie, żeby kobiety pięknie wyglądały w ogóle i był zadbany i nawet miał biżuterię. Absolutnie nie mam z tym żadnych problemów. Nie o tym wierzę, tutaj Piotr w ogóle mówi. Chodzi o to, na co zwracamy uwagę. Ja jeszcze pamiętam jako... Teraz mówię o niewierzących oczywiście paniach, ale to nie ma problemu, wierzące też... I to nie jest grzech. Ale jak mi niektóre mówiły, ile czasu zajmuje im przed pracą przygotowywanie, to nogi mi się uginały. Że znałem panie, które mówi, że ponad godzinę po prostu muszą spędzić w łazience czasu. Zaskoczyłaś mnie, siostro, teraz. Na przykład, no to okej, nie? Może tak. I teraz mówię, słuchajcie, to nie jest grzech, żeby nikt nie miał jakiegoś poczucia winy. To nie jest nic złego, okej? Chcemy wyjść i dobrze wyglądać, być zadbanymi, w porządku. Ale chcę ci powiedzieć tak. Ale komu chcesz się podobać? Czy dla Boga, i teraz co dla Boga ma znaczenie? No, tu jest troszkę inaczej powiedziane. Że to, co jest bardzo cenne dla Boga, tam jest właśnie drogocenne, kosztowne takie słowo, bardzo cenne, tak? To jest ten wewnętrzny człowiek z klejnotem cichego, łagodnego serca. To jest ta postawa. Więc to jest tak, że jeśli tu się ubierzemy pięknie, a w środku jest, no nie pustka, pustki to nie ma nigdy. Tam jest albo biało, albo czarno, albo światłość, albo ciemność. Pustka to jest w buddyzmie, wiesz. W jakichś medytacjach szukaliśmy pustki kiedyś, tak? Nie ma, to jest stan jakiegoś otępienia totalny. Ale chodzi właśnie o to, tak, że to, co jest najważniejsze dla Boga, to jest serce. I to jest coś, na co my powinniśmy też tak jakby najpierw, tak? Najpierw w naszym życiu zwrócić uwagę. I taki werset teraz jeszcze fajny przeczytamy. Pierwszy Tesaloniczan, trzeci rozdział. Też z tej uwspółcześnionej wersji. Trzeci rozdział. Dwa ostatnie wersety, 12-13. Pan zaś niech sprawi, że będziecie wzrastać i obfitować w miłości do siebie nawzajem i do wszystkich, taką, jaką i my mamy do was, aby wasze serca zostały utwierdzone jako nienaganne w świętości wobec naszego Boga i Ojca na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. Więc tu jest powiedziane, Pan zaś niech sprawi, że będziecie wzrastać i obfitować w miłości do siebie nawzajem i do wszystkich. I Paweł mówi, takiej miłości, jaką my mamy dla was. I teraz co on mówi? On mówi, że kiedy jesteś pełen tej miłości, to mówi, aby wasze serca zostały utwierdzone jako nienaganne w świętości wobec naszego Boga. Więc czym jest świętość? Chodzeniem w owocu ducha. Świętość to nie jest to, że ja się powstrzymam od pewnych rzeczy. To jest jakiś proces, oczywiście to jest konieczność, tak, w naszym życiu, że musimy nieraz powiedzieć nie pewnym naszym jakimś pożądliwościom, to co mówi Kolosan, tak, umartwiacie to co jeszcze w waszych członkach jest ziemskiego, tak, że pojawiają się w nas pewne nieraz myśli, pragnienia, no we mnie się pojawiają, nie wiem jak was. Pojawiają się nieraz myśli, żeby coś komuś powiedzieć, ale wiem, że jak to powiem, to będzie gorzej, a nie lepiej, tak. Ale widzicie świętość w tym kontekście, który mówi tu Paweł, mi się to bardzo podoba, to jest chodzenie w miłości do siebie nawzajem. Wtedy nasze serca są utwierdzone, jest napisane, są nienaganne w świętości wobec naszego Boga. Dlaczego? Dlatego, że wtedy stajemy się takimi, jaki jest Bóg. Tak? I ostatni fragment, Efezjan. Bardzo znany Efezjan 5, 18, 21. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając, zobaczcie gdzie, w sercu swoim, Panu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Więc widzicie te życie, żeby być pełnym ducha, tu jest coś powiedziane, jak co możemy robić, jak to powinno wyglądać. I to jest też kwestia serca. To jest kwestia serca. Jeśli trwasz w słowie, jeśli trwasz w modlitwie, jeśli trwasz w relacji, to w twoim sercu coś gra. To jest tak, że tu se coś prasujesz, a tam coś ci śpiewa dla Pana. Albo sobie rozważasz słowo po prostu, Boże, po prostu w myślach. To jest coś, co jest kwestią w sercu, rozumiecie? Śpiewając, grając w sercach. Trudno jest, kiedy ma się pracę jakąś taką wymagającą umysłową. Trudno jest, ale na przykład w pracy fizycznej, ja teraz mam pracę fizyczną i wiem, że to jest super. Można pracować, ale można w sercu po prostu mieć łączność z Panem. Można mieć wdzięczność, można sobie uwielbiać. Nawet nie trzeba otwierać ust. I wiecie, nie wiem, czy to jest wasze doświadczenie, ale myślę, że też na pewno, że ja wielokrotnie miałem takie coś, że na przykład, czy nawet w pracy, tak, że tu pracuję, zbijam meble, a umysł mi rozważa słowo i sobie, a tu, tak, tu, tego, nie? Po prostu mam taką pracę, gdzieś automatycznie jadę i tak jestem najlepszy, także proszę to wyciąć. Ale to powiedział mój przełożony, tak, że panie Piotrze, pan jest najwydajniejszy. Kiedy kiedyś po prostu nie było materiałów, poszedłem robić coś takiego, co nie powinienem robić, ale poszedłem, żeby w ogóle coś robić, więc wtedy miałem płacone nie za akot, ale na godziny. Ale poszedłem, żeby coś porobić, bo nie mogłem robić swojej pracy. I wtedy właśnie mój przełożony przyszedł do mnie. Mówi, a co pan tutaj robi, panie Piotrze? Ja mówię, nie mam tam z czego robić mebli, to przyszedłem tutaj. No tak, mówię panu. No, srebrnymi kulami do kaczek też można strzelać. Tylko po co? To jest marnotrawstwo. Mój Pan jest najwydajniejszy. Co Pan tu robi w ogóle, tak? Ale wiecie, i przyłapywałem się na tym, że tu pracuję i rozważam i nagle łzy albo śmiech. Jest napełnienie ducha. Rozumiecie? Naprawdę. Myślę, że każdy z nas może, albo większość, takie rzeczy mieli. Albo coś robisz, a to jakaś pieści się przypomina. Sobie w myślach, o coś tam. I nagle łup i po prostu jesteś napełniony duchem. To jest kwestia serca. Gdzie jest skarb? Tam jest serce. A można być na przykład w środku przebudzenia. A serce jest w meblowym. W Ikei na przykład, tak? Czy gdzieś. Tak też może być. Czy siostra coś chciała dodać tam? Siostra Ula, czy coś siostra chciała dodać? Widzę, że jest jakiś rema nadeszło chyba, nie? Był kiedyś taki właśnie Żyd mesjański, pierwszy chyba, którego wziąłem usługę. Chyba Dawid Ortiz chyba się nazywał. To tam właśnie, gdzie nie zdążyłem na kolację szabatową. I właśnie on powiedział coś takiego, że kiedyś był w uwielbieniu. Znaczy tak mu się wydawało, że był w uwielbieniu. Po prostu śpiewał piosenki dla Pana. I właśnie meblował w tym momencie nowe mieszkanie. I mówił, że Bóg go zatrzymał. Mówi, Dawid, co ty robisz? Mówi, Panie, uwielbiam ciebie. A on mówi, Dawid, ty w ogóle nie uwielbiasz. Mówi, ty meblujesz mieszkanie teraz. Więc można też odwrotnie, tak? Że to, co Bóg mówi do Izraela, że mówi, że czcicie mnie wargami, a serce daleko. A można mieć odwrotnie, że robisz coś innego, a serce jest przy Bogu. I to jest ta kwestia, tak? To jest coś, co musimy wszyscy się w tym pilnować, tak? Dlatego, że nasze serce jest bardziej podstępne niż wszystko inne. Mówi tak? Dobrze. Tyle. Nie wiem, zrobimy tą modlitwę jeszcze taką. Nie wiem, jak, co myślicie. No właśnie, nie?